Krzysztof Bohus, Miasto Duchów. To powieść, którą od dziś prezentujemy w odcinkach na antenie Radia Gdańsk, czyta Grzegorz Wolf. Będzie nam towarzyszyła przez najbliższe miesiące, zawsze od poniedziałku do piątku, o 5.20, powtórka o 20.50. Przypomnijmy spotkanie z autorem, który odwiedził Gdańsk z okazji premiery książki, Krzysztof Bohus i jego Miasto Duchów.
Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Iwona Borawska, dzień dobry i dobry wieczór. Naszym gościem jest pan Krzysztof Bohus. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Znany doskonale słuchaczom Radia Gdańsk, myślę. Po pierwsze z powodu rozmów o kolejnych książkach, a to już jest czwarta z serii z radcą kryminalnym, Christopherem Abelem, o której dziś porozmawiamy. A w międzyczasie była też Lista Lucyfera, kryminał, którego akcja rozgrywała się współcześnie w Trójmieście. I jeszcze przypomnę, że Martwy Błękit, jedna z tych właśnie książek poświęconych naszemu radcy, była czytana na antenie Radia Gdańsk. Więc szczególnie serdecznie witamy.
Bardzo
na Pomorzu i w Gdańsku. Zaczęło się od Czarnego Manuskryptu. Wtedy byliśmy z radcą w Marienwerder.
Tak.
Potem właśnie przywędrowaliśmy tutaj do nas, na Żuławy, do Gdańska. Martwy Błękit, akcja toczyła się w Gdańsku i do tego miasta wracamy w czwartej części cyklu, czyli znowu kryminał retro, Miasto Duchów.
Tak. Nowinka. Ja miałem taki pomysł, chociaż nie ukrywam, że wydawało mi się, że poprzestanę na tetralogii, znaczy na, przepraszam, na trylogii.
Trylogii, jak Sienkiewicz, tak.
Jak Sienkiewicz.
Dlatego, albo Tolkien.
Tak, dlatego, że Szkarłatna Głębia miała być książką ostatnią w tym cyklu i tak to fabularnie poprowadziłem, że mój bohater, charyzmatyczny radca Abel, który się coraz gorzej czuł w świecie opanowanym przez nazistów, wybrał drogę takiej wewnętrznej migracji i wyjechał do Holandii. I myślałem, że to zamyka sprawę. Ale nie ukrywam, że to było dla mnie miłe, kiedy odezwały się głosy spośród czytelników, także w mediach społecznościowych, że Abel powinien wrócić, że to za wcześnie. No i pomyślałem sobie, że przecież tak naprawdę nie ma co grymasić, bo dla autora nie ma większego honoru i większej satysfakcji, jeśli czytelnicy domagają się ciągu dalszego. I tak powstało Miasto Duchów. Poza tym, że chciałem jakby odpowiedzieć na to wezwanie moich tam najlepszych czy najwierniejszych czytelników, to było jeszcze kilka takich dodatkowych powodów, które mnie skłoniły do napisania tego czwartego tomu. Po pierwsze, wydało mi się, że Miasto Duchów będzie taką swoistą klamrą, która będzie zamykała całą tą sagę pomorską kryminalną, poczynając, jak wspomniałaś, bo jesteśmy na ty, jak wspomniałaś, od Czarnego Manuskryptu. Abel wróci do miasta, w którym zaczęła się jego kariera policyjna, a jednocześnie jest to pewna klamra historyczna. Wróci do miasta, które kiedyś opuścił, które go zdradziło, a teraz jest do tego powrotu zmuszony, ponieważ z rotterdamskiego podwórka w niewyjaśnionych okolicznościach ktoś porywa jego małą córeczkę, a jednocześnie w wojennym Gdańsku ginie dwóch wysokich oficerów marynarki wojennej odpowiadających za wysiłek zbrojeniowy Rzeszy. Abel zwraca się o pomoc do swoich dawnych zwierzchników z marynarki, a oni mu odpowiadają, że chętnie mu pomogą poszukiwać córki, ale pod warunkiem, że przyjmie propozycję nie do odrzucenia, to znaczy poprowadzi śledztwo w sprawie tych skrytobójczych mordów. I w ten sposób Abel wraca, tak jak powiedziałem, do miasta, któremu kiedyś wiernie służył, którego był wielbicielem, ale oczywiście miasta o trochę innej twarzy niż ta twarz, którą zastaje teraz. I pomyślałem sobie, że taka opozycja pomiędzy tym światem czarnym jak smoła, światem brutalnym, odhumanizowanym, odczłowieczonym przez wojnę, jakim jest świat Gdańska roku 44 jesienią, ta opozycja pomiędzy tym miastem czarnym jak smoła, a tym wewnętrznym poczuciem sprawiedliwości, jakie we wszystkich tych czterech tomach ukazywał Abel, będzie ciekawa dla czytelnika. Bo z jednej strony może się wydawać, że po cóż poszukiwać sprawiedliwości, kiedy na głównej ulicy miasta, na Alei Hitlera, coraz częściej wiesza się deserterów. Kiedy wśród gdańszczan szerzą się nastroje katastroficzne, a sam Gdańsk zaczyna przypominać takiego Titanika, na którym orkiestra ciągle gra, ale wszyscy wiedzą, że to zmierza ku katastrofie. Czy jest sens szukania sprawiedliwości w takim mieście? Abel uważa, że tak. Przede wszystkim po to, żeby zachować własną godność i człowieczeństwo. I poza tym, co jest w literaturze gatunkowej i w mieście duchów także, poza tym, co najważniejsze, to znaczy poza dobrą intrygą wciągającą, poza pełnowymiarowymi, krwistymi bohaterami, to ten wymiar taki moralny też mnie interesował.
No właśnie, i to jest, przyznaję, najbardziej zadziwiające w tej książce, bo mamy, nie powiem dwa światy, ale dwa spojrzenia na świat. Jest rok 44, już schyłek, w ogóle koniec wojny, ale jednocześnie znajduje się tutaj też wzmianka o tym, co się wydarzyło w Pieśnicy, prawda? Jesteśmy w takim świecie, którym okrucieństwo stało się właściwie codziennością, prawda? Wyobrażam sobie tak, że też wrażliwość ludzka się musiała zmienić i nie powiem kryteria moralne, ale jednak gdzieś tam te granice zostały naruszone. Inaczej to wygląda. A on jest taki, jaki był. I to śledztwo, które prowadzi, czyli poszukuje 5-letniej dziewczynki porwanej w świecie, gdzie dzieci giną bez powodu. Są, tak jak w Pieśnicy, zabijane bestialsko, żywcem zakopywane, prawda? Giną w komorach gazowych. Tak. Więc to jest jakiś taki rozdźwięk, ale może właśnie tak. Ja ostatnio w Sopocie, 1 września, Sopot, tak sobie szłam i na przystanku takie wielkie zdjęcie reklamujące zresztą wystawę w Muzeum Sopotu. Piękne lato 39 roku. Ludzie na leżakach opalają się i tak sobie pomyślałam, że my cały czas jesteśmy gdzieś na granicy i może właśnie trzeba ten świat przenosić nawet w najmroczniejsze historie. Taką miałam refleksję.
Oczywiście, tylko pamiętaj, że piękne było lato roku 39, a ta jesień roku 44 jeszcze, mówię o samym Gdańsku, o funkcjonowaniu tej aglomeracji, jeszcze nie była aż taka wojenna. Naloty dywanowe, i to nie tylko alianckie, ale i sowieckie, zdarzały się stosunkowo rzadko. Miasto funkcjonowało o tyle normalnie, że działały wodociągi, jeździły tramwaje. W kinie Kapital Volkskino na dzisiejszych Nowych Ogrodach na premierę filmu Die große Liebe o miłości dwóch lotników do jednej kobiety waliły tłumy. Kawiarnie były pełne i ludzie żyli w pewnej ułudzie normalności, bo tylko ta ułuda pozwalała im jakoś przeżyć. Ta zagłada miała dopiero nadejść. Tak? Chociaż ludzie doskonale sobie, poza może najbardziej sfanatyzowanymi mieszkańcami Gdańska, wiedzieli, że to jest koniec tego świata, który oni znali. I pamiętaj też, że Abel w tym świecie zbrutalizowanym, w którym śmierć spowszedniała, jak powiedziałaś słusznie, szuka własnego dziecka. To dziecko jest dla niego czymś najważniejszym. To był taki, na przestrzeni tych kilkunastu lat, które rozwijam od Czarnego Manuskryptu, to był taki uparty, wnikliwy policjant z poczuciem misji, który wierzył w głęboki sens tego, co robi. W taki moralny topos zawodu policjanta. Ale na 5 minut przed apokalipsą on dochodzi do wniosku, że tak naprawdę najważniejsza jest jego rodzina. To jest to dobre ziarno, które może przeżyć jakby po wojnie. Jest kochającym ojcem i dziwnego, że szuka tego dziecka w świecie, gdzie dzieci rzeczywiście giną codziennie. Wydaje mi się, że próba ukazania tego Gdańska jako tła złożonego z ludzi, którzy są owładnięci myślami katastroficznymi. Ja czytałem trochę świadectw na ten temat i wiem, że to był taki z literackiego punktu widzenia bardzo plastyczny świat. Tak? To znaczy niektórzy wierzyli, że nadejdzie jakieś cudowne ocalenie na przykład. W pamiętnikach Goebbelsa jest taki ciekawy odnośnik, a to był człowiek bardzo inteligentny i wbrew pozorom trzeźwo myślący. Goebbels, jak wszyscy wiedzą, towarzyszył Hitlerowi w bunkrze do końca jego dni. I tam jest taki ciekawy pasus, kiedy Goebbels opisuje moment, kiedy dowiedzieli się o śmierci Roosevelta. I taki rozogniony powiadamia Führera, że wszystko się teraz zmieni. Że to będzie tak jak cud domu brandenburskiego, który ja przywołuję w swojej książce. A chcę tylko przypomnieć, chociaż Państwo to pewnie doskonale wiedzą, że gdyby nie niespodziewana śmierć carycy Elżbiety podczas wojny siedmioletniej, to pewnie historia świata by się inaczej potoczyła, ponieważ Prusy ponosiły straszne klęski, porażki w starciu z Rosją. I ta jedna śmierć władcy wszystko zmieniła. Więc z jednej strony to miasto było grzeszne, mroczne, tak jak powiedziałem, czarne jak smoła. Niektórzy czepiali się jeszcze jakiejś nadziei, no ale ta nadzieja była oczywiście złudna.
Jak zwykle w tych historiach z Christopherem Abelem w roli głównej pojawiają się jakieś takie społeczności zamknięte, prawda? Najpierw byli rycerze, krzyżacy, którzy nadal działali, potem menonici na przykład. Tutaj okazuje się, że w Gdańsku reaktywuje się loża masońska i wchodzimy do masonów. To też jest taki specyficzny klimat twoich książek.
Tak, no ja oczywiście chcę powiedzieć, bo jakiś historyk z cenzusem może się tutaj trochę oburzyć. Ja oczywiście nie mam żadnej pewności, że tak było. Wiem tyle, że Gdańsk był przed wojną, wolne miasto Gdańsk, najbardziej masońskim miastem w ogóle niemieckim. W latach 30., przed nadejściem Hitlera do władzy, 2,5% mieszkańców Gdańska, gdańszczan, należało do jakichś lóż masońskich. I to dało mi taki asupt do pewnej fantazji, czy w tym obrazie miasta owładniętego przeczuciem nadchodzącej katastrofy i zagłady, czy nie mogło się tak zdarzyć, że reaktywowano lożę masońską. Wyczytałem też gdzieś, że takie próby były. Mm. Na taki, powiedzmy, bardziej kameralny użytek. A ponieważ rzeczywiście mam taką skłonność do lokowania akcji swoich kryminałów w zamkniętych społecznościach, bo wydaje mi się wtedy, że łatwiej jest wyseparować i oddzielić od świata zewnętrznego ludzkie emocje i jakoś bardziej czytelnie i wyraziście poprowadzić taki tok narracyjny i fabularny, to ci masoni gdańscy, zresztą z ogromną i wspaniałą tradycją, odgrywają w tej książce znaczącą rolę, zwłaszcza dlatego, że jakbyśmy tak mieli w kilku zdaniach określić masonów i zdefiniować, kim oni byli, to był rodzaj intelektualnego klubu wolnomyślicieli, ludzi, którzy nie wierzyli w takie mityczne podstawy chrześcijaństwa, tak oni to uważali, a raczej aprobowali prymat rozumu, wzajemnego solidaryzmu i współpracy. I oczywiście ten duch wolnomasoński, duch liberalny stał w wyraźnej opozycji do nazizmu, do idei jednego wodza, jednego narodu, tak, jednej władzy. Wydawało mi się, że to z takiego literackiego nawet punktu widzenia będzie taka bardzo sugestywna, barwna materia, z której warto zaczerpnąć, malując ten obraz miasta pełnego duchów.
No i to jest dosyć taka właśnie szlachetna społeczność, prawda? Ta najwyższa istota właściwie jest jakimś takim wskaźnikiem moralnym, tak. A solidność wykonania, zresztą oni mają te swoje przecież symbole. Poziomica symbolizuje precyzję wykonania, węgielnica prostotę działania, a młotek dowolność stosowania. I parę innych szczegółów tu jest takich, czy to znaczy, że w jakiś sposób tam zgłębiłeś temat masonerii?
No tak, oczywiście ja się staram poruszać w swoich książkach po takich tematach, które mnie samego interesują. Tak jak w Czarnym Manuskrypcie zająłem się zakonem krzyżackim, bo zawsze uważałem, niezależnie od tego zero-jedynkowego przedstawiania zakonu w naszych podręcznikach, że to był pewien fenomen w historii świata. Bardzo mnie interesowało wolne miasto Gdańsk razem z Sopotem, z tym wielkim, wspaniałym Weltbad, czyli światowym kąpieliskiem i uzdrowiskiem zamieszkałym przez patrycjuszy, przez bogatych Żydów, którzy byli wspaniałymi i skrzętnymi zbieraczami różnych pamiątek przeszłości i dzieł sztuki. I los tej skazanej na zagładę grupy społecznej bardzo mnie interesował. Interesowali mnie menonici, mało w Polsce znani, którzy mieli ogromne zasługi tutaj, zwłaszcza na Pomorzu i na Żuławach, tworzyli zamknięte społeczności, ocalały po nich tylko niezwykłe cmentarze i domy z podcieniami. No i ciekawili mnie też gdańscy masoni. Jak przeczytałem kiedyś właśnie, że najwięcej masonów było właśnie w Gdańsku, to się zastanowiłem, dlaczego tak było, dlaczego tak się stało. I doszedłem do wniosku, że to z uwagi na geniusz locji tego miasta, to znaczy na ten taki kosmopolityczny, hanzeatycki charakter Gdańska, gdzie spotykały się różne żywioły, które tak naprawdę przesądzały o tożsamości Gdańska jako pewnej małej ojczyzny. Myślę tu nie tylko o żywiole niemieckim, także o polskim. Pamiętajmy, że to Polacy rządzili Gdańskiem przez 500 lat dłużej niż Niemcy, poczynając od 1308 roku. To były też takie żywioły, jak żywioł właśnie żydowski. W Gdańsku urzędowali Flamandowie, wiele w naszym mieście zostawili wspaniałych rzeczy Szkoci i tak dalej, tak? Biali Rosjanie. I to mnie też bardzo frapowało, ten taki wielonarodowy charakter Gdańska.
No i tutaj możemy przeczytać opis takiego spotkania właśnie członków reaktywowanej loży masońskiej, bo loże były zdelegalizowane, zlikwidowane
tak,
przez Hitler nazistów, którzy też mieli swoje okultystyczne, że tak powiem, źródła i słabości.
No nie było miejsca dla lóż masońskich w erze hitlerowskiej, one zostały wszystkie zdelegalizowane. Tak jak powiedziałem, niektóre z nich taka jak przywołana przeze mnie loża pod ukoronowaną Eugenią miała wspaniałą tradycję opartą na konstytucji Andersona. To był taki anglosaski twórca rytu masońskiego. Gdyby się wczytać w tą filozofię masońską, to by naprawdę można było wyczytać bardzo ciekawych, także i do dziś aktualnych rzeczy.
Troszkę tutaj jest informacji też wtopionych w ten tekst, no a poza tym oczywiście taki opis, który pobudza wyobraźnię. Ja tylko dwa zdania przeczytam. Mężczyźni się zbierają, mogło ich być około 50, ich wydłużone cienie padały na mury, wędrując po nich niczym wielkie nietoperze. Nagle głosy ucichły, jak nożem uciął. Czcigodny mistrz już jest. To masoni, a z drugiej strony mamy Bazylikę Mariacką, która też jest bardzo ważnym miejscem, a tam też ważny i tajemniczy zegar Hansa Düringera. Do tej pory zadziwiający, już chodzący, już odrestaurowany, ale wtedy jeszcze nie. Takie coś, taka machina tajemnicza, która powstała, a w pewnym momencie przestała działać. I tutaj też jest bardzo ważny, myślę, nie wiem, przedmiotem, artefaktem, zabytkiem.
Tak, no ja nie ukrywam, że ja zawsze byłem zafascynowany zegarem Düringera, bo to jest takie arcydzieło unikatowe na skalę światową. Jest takich zegarów oczywiście więcej, ocalało w Europie. On został z wielką pompą uruchomiony w 1470 roku. Mistrz Hans Düringer ze swoim synem, on pochodził z Torunia, pracował nad tym zegarem 7 lat. Za to arcydzieło otrzymał bardzo pokaźną kwotę 300 marek i 6 guldenów węgierskich. Jeszcze z tego, co gdzieś tam wyczytałem, mieszkanie służbowe na ulicy Świętego Ducha, taką kamienicę. I już wtedy ludzie mieli wrażenie, że obcują z czymś niezwykłym, ponieważ ten zegar nie dość, że jest trójpoziomowy, poza tą częścią taką rzeźbiarską na górze i tym środkiem, to najciekawsze jest ta część astronomiczna na dole. Dla laika to wygląda jak takie kręgi upstrzone egipskimi hieroglifami, gdzie zawartych jest mnóstwo informacji. Do dziś przeznaczenie wszystkich nie jest jakby do końca znane. No, oczywiście, ponieważ on był wspaniały, ma 14 metrów wysokości, gdańszczanie byli z niego bardzo dumni, on już po kilkudziesięciu latach, w połowie następnego stulecia przestał działać. I przez 4 wieki nie udało się go uruchomić, co dało asump do różnych legend i podań, dlaczego tak się dzieje, dlaczego to bardzo bogate miasto nie jest w stanie ponownie przywrócić do życia swojej dumy i chwały, tego zegara Düringera. No oczywiście pojawiały się różne legendy, że burmistrz Gdańska Fabricius kazał celowo oślepić Düringera po to, żeby on również wspaniałego dzieła nie wykonał na zlecenie żadnego innego miasta. Chyba mu się to nie udało, ponieważ w Rostocku jest podobny zegar, zresztą z taką podobizną mężczyzny brodatego, bardzo charyzmatycznym wejrzeniu. Podejrzewamy, to znaczy historycy podejrzewają, że to jest jedyny znany wizerunek Düringera. Ale wracając do tej legendy, podobno rajcy gdańscy i burmistrz, chcąc uniemożliwić mu taką replikę, zrobienie takiej repliki, kazali go ślepić. A po jakimś czasie, kiedy ten zegar się zepsuł, wezwano go Düringera, żeby on jako jedyny, który znał ten mechanizm z tyłu, żeby go naprawił, a ten w napadzie szału zgruchotał te unikatowe części, dlatego nigdy już go nie można było uruchomić. On miał taki specjalny mechanizm kolebkowy, kiedy na takie pionowe wahadełka się tam poruszały. Bardzo skomplikowana w ogóle machina. Ja z wielką lubością tak naprawdę opisywałem w Mieście Duchów ten zegar. On odgrywa, tak jak powiedziałaś, ważną rolę w tej zagadce, bo on emanuje taką tajemnicą i on świetnie mi pasował do tego kryminału. Proszę nie zapominać, że Miasto Duchów nie jest w żadnym wypadku przewodnikiem po dawnym Gdańsku, czy nie jest podręcznikiem historii. Ja miałem ambicje napisania rasowego, wciągającego kryminału dla takich czytelników, dla których liczy się nie tylko sama intryga, chociaż ona musi być, ale także coś więcej. I to coś więcej to jest właśnie ten niezwykły zegar Düringera. Wspomniałaś, że on już jest uruchomiony. Słyszałem, że znowu jest chyba w remoncie.
A to tego muszę to nie sprawdzić.
A zawdzięczamy jego przywrócenie profesorowi Januszowi Ajtisowi, tak, który powołał specjalny komitet, który ogromnym nakładem sił i środków, starań ten zegar odrestaurował. A ja do niego mam też stosunek taki osobisty, bo nawet o tym nie wiedząc, bo ja pochodzę z Kwidzyna i zawsze lubiłem jeździć na rowerze, jeździłem do takiej miejscowości, która nazywa się Lichnowy i często tam bywałem i wiedziałem, że w tych Lichnowach właśnie był zmagazynowany zegar Dieringera. Część tej obudowy była w takim magazynie w Oliwie, także obcowałem z tym zegarem wtedy, kiedy on był jeszcze rozłożony na elementy pierwsze i nie wiedziałem, że on odzyska dawną świetność. I jestem zadowolony, bo wielu czytelników tych pierwszych mówi o książce, no dobrze mówi, ale prawie każdy zwraca uwagę na ten wątek dotyczący zegara Dieringera.
No bo rzeczywiście piękny i fascynujący i prawdziwy. Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk to także wspólne czytanie po prostu, więc mamy oboje książki i no myślę,
właśnie,
że
ja
możemy...
jeśli mogę, tak, chciałem się odnieść do tej warstwy
kryminalnej
tak. książce i to jest taki fragment, który jest jakby początkiem całej fabuły i późniejszej akcji. List był w białej kopercie, znaczek z Adolfem Hitlerem, adres wydrukowany na maszynie do pisania. W jego nazwisku czcionka A, ledwo widoczna, słabiej wbita w papier, bez nadawcy. Koperta pospolita, takie były na każdej poczcie. Początkowo pomyślał, że jest pusta i ktoś zrobił mu głupi żart. W środku był jednak mały fragment gazety. Winieta Danziger Vorposten, oderwana ręcznie z pierwszej strony. Data 13 września 1944. Dopiero po chwili zauważył wiadomość napisaną na marginesie gazety, tuż obok tytułu. Przeczytał ze ściśniętym sercem raz jeszcze jej treść, a właściwie te dwa lakoniczne, przerażające w swej wymowie zdania. Kochany tato, módl się za mnie, Ania. To był jej charakter pisma, sam ją uczył pisania, to O przypominające baryłkę za maszyste Z, z którego podkpiwał, przekomarzając się z Anną, że bardziej przypomina podpis Zorro niż literę alfabetu. Przynajmniej wiedział, że córka żyje i że dla niej musi powrócić do tego miasta duchów nad Motławą, czy tego chce, czy nie.
To jest z początku książki i teraz nie wiem, czy mi pozwolisz, ale chciałabym ze środka przeczytać jakby z drugiej strony jeszcze tę opowieść. Chyba za dużo nie zdradzę, bo wydaje mi się, że to wszystko już jest w tamtym też fragmencie, a proszę. To daje taką próbkę drugiego spojrzenia na tę samą sprawę. Pierwszego prześladowcę nazywała w myślach panem Dorszem. To on porwał ją z podwórka, zakneblował jej usta. Jego ręka śmierdziała rybami, miał szczurzą twarz, ledwo wystającą spod kaptura. Tu fragment pominę. Ten drugi był bardziej brutalny. Wykręcił jej ręce, gdy wreszcie dotarli do portu. To był pan zły. Wrzucił ją znowu do kufra, usłyszała warkot silnika samochodowego. Zaczęła liczyć mijające sekundy, odhaczając kolejne setki na palcach. Tata chciałby wiedzieć, jak daleko ją wywieźli. Tu mamy z punktu widzenia tej dziewczynki też taki bardzo przejmujący opis. Ja tylko fragmenciki przeczytałam. Abel przekonany, właściwie pewny, że ona żyje i mając tę nadzieję, wyrusza do Gdańska, żeby odnaleźć dziecko, no ale udaje mu się to i jest możliwe dzięki temu, że zaangażowano go do śledztwa, prawda?
Tak,
zaangażowano
tak.
go w śledztwo, w Kriegsmarine. Nagle dwa tajemnicze mordy, a więc znajdujemy się nie tylko w Gdańsku, a właściwie nawet nie w Gdańsku, tylko w Gotenhafen.
Tak.
Gdańsk jest Gdańsk, nie Danzig, a Gotenhafen to Gotenhafen. Ale
tak,
to
no,
Gdynia.
Gotenhafen oczywiście to jest nasza Gdynia. Niemcy tak nazwali Gdynię. Zresztą autorem tej nazwy był sam Hitler. I tam była największa baza Kriegsmarine na wschód od Wilhelmshaven, czyli głównej bazy niemieckiej, gdzie był port ubotów, ale nie tylko. Były torpedownie, były specjalnie takie tory wodne, gdzie ćwiczono nowe torpedy, budowano, remontowano te uboty. Było to bardzo ważne miasto dla Niemców. I pomyślałem sobie, że ulokowanie tych zbrodni właśnie w takim miejscu, też w jakimś sensie odseparowanym, objętym jurysdykcją wojskową głównie, wyjętą spod, może nie do końca oczywiście, ale jednak trochę spod władztwa SS, pozwoliło mojemu bohaterowi tam wrócić i prowadzić śledztwo. Ja nie ukrywam, że właściwie w każdej z książek z Abelem w roli głównej, prawie każdej, wracam do Gdyni, bo to jest poza Gdańskiem moje też ukochane miasto. Ja jestem naprawdę pełen uznania i szacunku i podziwu dla moich rodaków, którzy w latach 20. i 30. właściwie z mgły i z morza stworzyli tak wspaniałe miasto, które mi zawsze przypomina Marsylię, taką bałtycką, z jej modernistyczną architekturą, z jasnymi domami, z tymi takimi bulajami zamiast okien, z tą przepiękną plażą. No i zawsze staram się jakoś jakiś taki mały hołd w swoich książkach zmieścić. A w Mieście Duchów mi to bardzo jakby odpowiadało, żeby śledztwo toczyło się właśnie na takim zmilitaryzowanym terenie. To Oczywiście wszystko jest fikcja literacka. Mhm. Fikcja literacka w tym sensie, że te wydarzenia powstały w mojej głowie, ale raz jeszcze podkreślam, że wprawdzie nie roszczę sobie żadnych pretensji do nieomylności w tym względzie, ale bardzo się staram w tych książkach, w tej tetralogii już, aby ta topografia miejsc, które opisuję, aby ten świat wyobrażony, którego już tak naprawdę przecież nie ma, żeby on był plastyczny i możliwie wierny z przekazami, z źródłami historycznymi. Tak też staram się zawsze opisywać i Gdańsk, i Gdynię, i pomniejsze miasta, bo chcę też powiedzieć, że bardzo mi zresztą miło z tego powodu, że sponsorem takim medialnym, czy patronem medialnym Miasta Duchów jest moje rodzinne miasto Kwidzyn, zainteresowane bardzo moimi książkami, które mi bardzo wspiera. I w tej książce, nie spoilerując, jak się to brzydko mówi, mogę tylko tyle powiedzieć, że Christian Abel powróci do Marienwerder, do swojego miasta rodzinnego, i to miasto w rozwiązaniu tej zagadki będzie odgrywać zupełnie kluczową rolę.
Pojawia się tutaj też, oprócz już wspomnianych masonów i tajemniczego zegara, i oczywiście oficerów niemieckich i policji, półświatek, prawda? Pojawia się to środowisko domów publicznych, jakichś tam bandytów i innych złoczyńców, więc to też wchodzimy. Ale skoro czytamy, to pozwól, że ja przeczytam swój, nie powiem ulubiony fragment, ale uderzyło mnie to, kiedy już czytałam, że ten opis jest taki plastyczny i tak pięknie przenosi nas do tego Gdańska, który no już odczuwa skutki zbliżającej się klęski, ale jednak ciągle jeszcze funkcjonuje. Abel tam przybywa z Rotterdamu. Wjeżdżał z poczuciem déjà vu do Gdańska, który był jego miłością i przekleństwem zarazem. Na pierwszy rzut oka zmieniło się tu niewiele, ale w głębi ducha wiedział, że to tylko pozór. Szara mgła snuła się po opustoszałych ulicach, odsłaniając gdzieniegdzie elewacje kamienic naruszonych już przez ząb wojny. Wjechał na Adolf Hitlerstrasse. Wielka narożna kamienica pozbawiona była szczytowej ściany, która musiała runąć podczas ostatniego nalotu. Gdańsk był praktycznie pozbawiony wojennych ran, ale ten dom najwyraźniej miał pecha. Obnażony budynek przypominał monstrualny dom dla lalek, tyle że wybebeszony i martwy. Na piętrze walały się stosy manekinów z rękami wyciągniętymi oskarżycielsko ku niebu. Widocznie niegdyś była to pracownia krawiecka. Powiewały płachty kolorowych materiałów niczym bandery na maszcie. Wózek dziecięcy uwiązł na skraju urwanej ściany, skrzypiąc zgrzytliwie przy każdym powiewie wiatru. Bardzo mi się ten opis podoba. Nie wiem, czy on z jakiegoś zdjęcia, czy z wyobrażenia.
Raczej z wyobrażenia. Były takie rany w tej substancji miejskiej już jesienią 1944 roku. Taki pierwszy nalot dywanowy, właściwie bardziej na Gdynię niż na Gdańsk, był jesienią 1943 roku, ale Gdańsk od czasu do czasu był bombardowany zarówno przez samoloty sowieckie, jak i angielskie, i tych ran potem było już coraz więcej. To miasto, tak jak powiedziałem, zachowywało jeszcze jesienią taką ułudę, tkwiło w takim kokonie, oddalając od siebie to, co nieuchronne, ale przecież ten zatruty oddech wojny to miasto musiało czuć. Mm-hmm. Tak? Napływali na przykład nieustannie ze wschodu uchodźcy. W tym czasie już było ich kilkaset tysięcy, a w marcu 1945 roku, kiedy Gdańsk będzie już w agonii, to tych uchodźców będzie milion. Milion ludzi stłoczonych w takim mieście. Tak? Ja czasami mam problem z tytułami swoich książek, mm-hmm. ale nie w tym przypadku. Ja to nazywałem celowo Miasto Duchów, odchodząc od pewnych kolorów, które charakteryzowały trzy poprzednie części. Może to jest takie trochę niesymetryczne, ale mój bohater wraca nie tylko do miasta, które opuścił i ono było zupełnie inne niż to, do którego wraca. Ale rozwiązując tą podwójną zagadkę, napotyka wyłącznie ludzi, z których nikt właściwie nie jest tym, za kogo się podaje. Mhm. I ciągle prześladują go duchy przeszłości. Kiedy znika jego córka, zadaje sobie tysiące pytań, dlaczego tak się stało, czy to nie on jest winien. Przecież zostawił za sobą w tym mieście cały legion wrogów, których posłał za kratki, którym złamał karierę, z którymi mu było nie po drodze, którzy go nienawidzili, którzy go zresztą zmusili do wyjazdu. Tak? I te duchy go prześladują i płaci okrutną cenę. No, wydaje mi się, że taki zgorzkniały mężczyzna, który starał się zachować prosty kręgosłup przez całe swoje życie i być człowiekiem uczciwym, wykonując pracę, która czasami jest brudna. I on też się zmienia, Abel, od pierwszej książki do ostatniej. Pewnie nie byłby taki bezceremonialny, bym powiedział, bo to jest rola zarezerwowana dla Wachmistrza Kukułki w tej tetralogii, jak pierwszej książce. I płaci straszliwą cenę, bo traci córkę, nie wie, czy ją kiedykolwiek odzyska. Te duchy siedzą mu na ramieniu, te złe duchy, ale jednocześnie te duchy są w tym tytule dlatego, że to miasto się stanie wkrótce miastem duchów. Bo ono wprawdzie jeszcze żyje, wtedy kiedy dzieje się akcja książki, ale już za parę miesięcy, w marcu 1945 roku, wskutek decyzji dwóch ludzi w tym przypadku. Bo z jednej strony jest to decyzja Rosjan i Stalina, który za wszelką cenę chciał zdobyć Gdańsk. My mamy w Polsce taką skłonność do tego, żeby obwiniać Rosjanów wszystko, ale w tym przypadku drugi winowajca to jest Adolf Hitler, który 25 marca, tak naprawdę na parę dni przed końcem, wydał rozkaz Wehrmachtowi, żeby to miasto bronić do ostatniego żołnierza. Mhm. I dwaj dowódcy niemieccy, dobrzy oficerowie, dobrzy w tym znaczeniu niemieckim, sprawni, generał Specht i generał Weiss, odmówili wykonania tego rozkazu, widząc beznadzieję, bezsens i widząc, jaką to hekatombę przyniesie tej ludności stłoczonej, wspomniałem o milionie ludzi z zewnątrz i jeszcze rodzimych mieszkańcach. Mhm. I ta nawałnica ognia, która spadała z powietrza, z morza, z lądu, Rosjanie stali już przecież pod Gdańskiem. Hitler kazał tego Gdańska bronić. I te dwie zbrodnicze decyzje, nie waham się tak powiedzieć, sprawiły, że to miasto zostało zamienione w kupę dymiących gruzów, bo 80% tej starej substancji Gdańska, 80 do 90% nawet, tak, różne są źródła, zostało zniszczonych. Tak? Tam tylko my, mówię my, bo już się czuję warszawiakiem na równi z gdańszczaninem, wiemy, co to znaczy, jak to miasto wyglądało. I ten wspaniały organizm z taką kilkusetletnią tradycją, przebogaty, piękny, ożywiany talentem i geniuszem wielu artystów polskich, mhm. niemieckich, flamandzkich, takich jak pan Dembloka na przykład, tak? Został zniszczony przez taki zbrodniczy mechanizm. Rozmawiamy w sumie w kilkanaście godzin, czy tam kilkadziesiąt godzin po rocznicy wybuchu wojny. Wprawdzie rozmawiamy o literaturze, ale literatura nie jest tylko do zabawy. Ja mam wrażenie, że jeśli się uda, niezależnie od tego, czy to jest powieść obyczajowa, czy to jest retrokryminał, jeśli się uda przemycić jakąś myśl i przestrogę, to dobrze.
No to na pewno tu jest. On, Abel, trafia do Gdańska i Gottenhafen, czyli Gdyni. Jest w swoim środowisku byłych znajomych kolegów, prawda? Oficerów. I tutaj też mamy takich oficerów, którzy no, ubolewają, że nie udał się zamach na Hitlera, prawda? Mamy ten tłum na ulicy, czy w każdym razie jakieś głosy ludzi, że ach nie, Hitler szykuje Wunderwaffe, prawda? Że będzie tutaj jeszcze jedna szansa, żeby wygrać. Mamy masonów, którzy, jak już mówiliśmy, mają nadzieję, że najwyższa istota pomoże im pokonać nazizm, przynajmniej duchowo. I mamy też bardzo poruszający opis tego, co wydarzyło się w Piaśnicy z punktu widzenia, no można powiedzieć, nie oprawcy, ale kogoś, kto takiej właśnie relacji wysłuchał od swojego przecież przyjaciela. I to mnie tak uderzyło, bo sam opis tego zdarzenia do przeczytania, mord w Piaśnicy, a później taki ciąg dalszy tej rozmowy. Manfred, tak miał na imię ten człowiek, który uczestniczył w tym, był jednym z oprawców, prawda? Podobno przemknęła mu wtedy przez głowę taka myśl, że za 20 czy 50 lat w tym samym lesie ludzie będą spacerować i zbierać grzyby. Lasa, wcześniej były te obrazy drzew, o które rozbijano dzieci ze śladami tego mordu. Będą się kąpać w Piaśnicy, śmiać, bawić z dziećmi. Nikt z nich nie zrozumie tej niesłychanej ofiary, jaką złożył Manfred i jego kamraci, zapełniając doły stosami trupów. Ofiary? Abel spojrzał niedowierzająco na Gebharta. Tak, ofiary. Himmler wytłumaczył SS-manom, że muszą się poświęcić, zacisnąć zęby, schować głęboko skrupuły i zabijać dla dobra przyszłych pokoleń. Hitler ukazał im porywającą wizję tysiącletniej Rzeszy, ale aby ją urzeczywistnić, aby zapewnić pokój następnym generacjom Niemców i Europejczyków, należało raz na zawsze złamać opór, wytępić żydowską i słowiańską zarazę, wypalić ogniem i żelazem te wschodnioeuropejskie równiny, a potem skolonizować je, pokryć siecią autostrad i uczynić krainą mlekiem i miodem płynącą. Nigdy na to z tego punktu widzenia nie patrzyłam.
No tak, a myślę, że powinniśmy, bo mnie zawsze ciekawiło jako pisarza, jako człowieka, jak Niemcy przetrawili to, co się stało w czasie II wojny światowej. Jestem daleki od takiego zero-jedynkowego widzenia. Widzę te wszystkie szarości, ale nigdy nie mogłem zrozumieć, jak to się stało, że naród w swojej masie, NBLOK, 80-milionowy naród, który wydał tak wspaniałe umysły, jak Beethovena czy Bacha, nie mówiąc o całej armii filozofów, od niczego poczynając, a na Kancie kończąc, jak on mógł pójść za człowiekiem, którego przekaz był w sumie tak zwulgaryzowany, tak daleki od jakby od takiej jaźni europejskiej, od tego wszystkiego, co nas odróżnia, tak? Nawet od innych kultur czy od innych cywilizacji. Ilu Niemców po wojnie, tyle jest tych świadectw. Różne były próby wyjaśnienia tego fenomenu. Oczywiście wiemy, że to był świat zubożały, powojenny, po pierwszej wojnie, nastroje rewanżystowskie. Na Niemcy założono zbyt wielkie ciężary, bezrobocie, bieda, dewaluacja. To wszystko było taką pożywką dla genialnego demagoga, jakim był Hitler. Ale to nadal nie tłumaczy, dlaczego w czasie wojny różni ludzie dokonywali się tak strasznych czynów. Ich antytezą na drugim biegunie jest właśnie Abel, tak, który próbuje zachować jakoś swoje sumienie. I są takie świadectwa też w literaturze. Ja jestem pod wielkim, rzadko mówię o tym, ale jestem pod wielkim wrażeniem książki Jonathana Littella Łaskawe, w której on ukazał taki ogląd SS-mana, który ma ręce zanurzone we krwi, który odpowiadał między innymi, czy brał udział w mordach Żydów w Babimiarze na Ukrainie. I tam jest podobna filozofia. Po pierwsze, my dzisiaj, jego zdaniem, nie możemy oceniać tych czasów, bo jesteśmy w zupełnie innej sytuacji. Tak? A oni wtedy musieli to zrobić, bo po pierwsze, gdyby nie oni, to ktoś inny by to zrobił, a oni by zostali ukarani. Wykonywali tylko rozkazy, a idea była porywająca. I człowiekowi, który jest poddany totalnej indoktrynacji, można mówić wszystko, tak jak poddawano tej indoktrynacji przez 12 lat Niemcy. To jest takie pokrótce, zwulgaryzowane tłumaczenie, dlaczego wrażliwi wydawałoby się ludzie mający w Niemczech rodziny, dzieci, grające na skrzypcach, tak? Zachowywali się jak zwierzęta, na przykład w Lasach Piaśnicy, o której mało się też w Polsce, moim zdaniem, mówi. Chwała Bajonowi za film i chwała za książkę, za Kamerdynera. Byłem pod ogromnym wrażeniem tego obrazu. I pomyślałem sobie, że jeśli już mam taki zamysł, żeby rozciągnąć tą moją sagę kryminalną na kilkanaście lat przełomowych dla historii Pomorza, to poza zgrabnymi i frapującymi, mam nadzieję, fabułami kryminalnymi, całym legionem postaci, które tam tworzę, kreuję, powołuję do życia, to chciałem ten taki rodzaj fresku, w cudzysłowie oczywiście, na ile mnie było stać, takiego fresku historycznego rozpiąć na takiej ramie historycznej i pokazać trochę takich odsłon tego losu ludzkiego i tych życiorysów ludzkich i tych ludzi, którzy żyli na tym terenie. Ta Piaśnica jest jednym z takich tragicznych obrazów, jest jedną z takich tragicznych odsłon.
Poczytaj jeszcze, proszę, jako gość i autor.
Ponieważ lubię happy endy, to nie spoilerując tej czarnej książki, to chciałem przeczytać taki fragment z epilogu. Powiem tylko, że to dotyczy 30 stycznia 1945 roku i portu w Gotenhafen, czyli naszej Gdyni. To był dzień, kiedy wiele tysięcy Niemców uważało, że uda im się z tej matni wyrwać. Zimowy dzień był krótki. Ostatnie promienie słońca oświetlały tysiące ludzi, którzy kłębili się na nabrzeżu. Mimo zapowiedzi władz o skoordynowanej ewakuacji panował tu chaos. Tysiące nieszczęśników przepychały się do trapu, walcząc na łokcie, depcząc się wzajemnie, ciągnąc za sobą skromne walizki z dobytkiem i przeklinając zły los, który ich doprowadził w to miejsce. Jakiś wózek inwalidzki, wpadłszy do morza, unosił się na wodzie jak czarny łabędź pośród rumowiska wybebeszonych kufrów, wiklinowych koszy i powiązanych sznurkami bagaży, które nie znalazły uznania w oczach marynarzy wpuszczających ludzi na trap. Jedynym marzeniem tych ludzi było teraz wejście na pokład gigantycznego statku, który wyrastał niczym wielopiętrowa kamienica przy nabrzeżu. Wilhelm Gustloff był ich jedyną nadzieją na ocalenie, przepustką do świata wolnego od sowieckich bomb, gwałtów i przemocy.
Ja myślę, wiemy, że jak już się ta nazwa właśnie z Tadmija Szciarki przeszła, jak teraz usłyszałam Wilhelm Gustloff. Tak.
Tego samego dnia w nocy Wilhelm Gustloff został storpedowany przez sowiecki okręt podwodny i to była do dziś największa katastrofa morska w historii świata. Oblicza się, że zginęło tam od 8,5 do 10 tysięcy ludzi.
I te luksusowe miejsca w basenie dla kobiet.
I te luksusowe miejsca w basenie, które miały być najbardziej bezpieczne.
Tak, to jest jeden z wątków tej historii, to jest pewna puenta, no właściwie to znakomita puenta historii wojennego Gdańska, prawda?
Tak,
i prowadzonego tam śledztwa. No ale teraz tetralogia i koniec. Żegnamy się z Abelem. Przypomnę, że Lista Lucyfera to też jest opowieść nawiązująca do tej postaci przez pewne pokrewieństwo bohatera, ale już tylko nawiązująca.
No, dzięki za wspomnienie o Liście Lucyfera, bo to jest oczywiście książka dla mnie bardzo ważna. Te książki zostały dobrze przyjęte, mówię o tych retrokryminałach, ale Lista Lucyfera dała mi coś więcej. No, mogę powiedzieć, że dopracowała się miana bestsellera, a to zawsze jest miłe dla autora. Ja jestem człowiekiem, który pisze wolno, jak taki żółwik. Bardzo staram się o to, żeby te moje książki miały pewien styl, pewien język dobry. Jestem dziennikarzem z wieloletnim stażem i sobie pomyślałem, że byłby wstyd, gdybym napisał jakąś książkę niedbałym językiem. Staram się przynajmniej, czytelnicy oceniają, jak mi to wychodzi. Ta Lista Lucyfera oczywiście łączy się z moją tetralogią, ponieważ tak jak wspomniałaś, mój nowy bohater, redaktor Adam Berg, jest w prostej linii wnukiem radcy Abela. Jest człowiekiem zupełnie innym, otwartym, mniej autystycznym, jest Polakiem, ale ma świadomość swoich korzeni. Ma świadomość tego, że płynie w nim cząstka niemieckiej krwi i wiąże go jakaś taka tajemna nić porozumienia i przymierze z jego dziadem. Pomyślałem sobie, że to jest fajny pomysł, żeby połączyć obu tych bohaterów. W sumie w sensie fabularnym mało istotną nitką, ale mają wspólne DNA.
Wolno piszesz. Ja aż sprawdziłam. 2017 rok, Czarny Manuskrypt.
Tak, ale proszę
Mamy
pamiętać, że...
cztery tomy i jeszcze piąty Lucyfer.
Że Czarny Manuskrypt został napisany tak naprawdę wiele miesięcy wcześniej przed premierą i czekał na druk. W międzyczasie pisałem kolejne książki. Ale naprawdę jak na mnie to jest mistrzostwo świata, że wydałem 5 książek przez 3 czy 4 lata. Pracuję nad kontynuacją Listy Lucyfera, będzie się nazywała Boski Znak. Uważny czytelnik znajdzie tam wszystkie moje ulubione tematy, czyli Pomorze, ale już nie wyłącznie Gdańsk, bo mój bohater będzie wyjeżdżał i będzie i na Sycylii, i poza Europą, ale będą tam tajemnice, sekrety II wojny, dzieła sztuki, nierozwiązane zagadki. Będzie się działo.
Trzymam za słowo. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Krzysztof Bohus i rozmawialiśmy przede wszystkim o najnowszej książce, czyli Miasto Duchów. Wydawnictwo Skarpa Warszawska. Książka miała swoją premierę 4 września.
Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.